Pierwsza Księga Machabejska.
Wieści o Rzymianach. Juda dowiedział się o sławie, jaką cieszą się Rzymianie, że są nadzwyczaj mocni, że życzliwość okazują tym wszystkim, którzy się do nich przyłączają, a nawet przyjaźń zawierają z tymi, którzy udają się do nich, gdyż są nadzwyczaj mocni. Opowiadano mu o ich wojnach i o bohaterskich czynach, których dokonali w wojnie z Galatami, jak ich zwyciężyli i zmusili do płacenia daniny. Tak samo i o czynach dokonanych w hiszpańskim kraju w celu zawładnięcia tamtejszymi kopalniami srebra i złota. Jak każdym krajem, choćby to był kraj najbardziej od nich odległy, zawładnęli dzięki swojej roztropności i cierpliwości. Jak pokonali królów, którzy z końca świata przeciw nim wyruszyli, zadając im wielką klęskę, i jak inni corocznie płacą im daninę. Tak samo królów kitejskich Filipa i Perseusza, razem z tymi, którzy przeciwko nim wzniecili powstanie, w czasie wojny starli i siłą poddali swej władzy. Pokonany przez nich został nawet Antioch Wielki, król Azji, który wyszedł na wojnę przeciwko nim, mając 120 słoni, konnice, rydwany i bardzo wiele wojska. A jednak wzięli go do niewoli żywego i wyznaczyli jemu i jego następcom zapłacenie sobie wielkiej daniny, danie zakładników i odstąpienie krain, a mianowicie Indii, Medii, Lidii i części najpiękniejszych ich posiadłości. Oni zaś odebrali je od niego i oddali królowi Eumenesowi. Opowiadano też, jak mieszkańcy Hellady zamierzali wyruszyć, aby ich wytępić. Oni jednak dowiedzieli się o tym, wysłali do nich jednego wodza, który walczył z nimi, także padło spośród nich wielu zabitych, żony ich i dzieci zostały wzięte do niewoli, złupili ich, a ziemię ich sobie przywłaszczyli. Zburzyli ich twierdze, a ich samych aż do tego dnia trzymają w niewoli. Każde ich królestwo i każdą wyspę, która kiedykolwiek im się przeciwstawiła, zgnietli i poddali je sobie w niewolę. Z przyjaciółmi zaś swoimi i ze sprzymierzeńcami zachowują przyjaźń. Nad pobliskimi królestwami rozciągnęli swoją władzę i nad tymi, które są daleko, do tego stopnia, że strach przyjmuje wszystkich, gdy słyszą o ich imieniu. Komu zechcą pomóc w osiągnięciu władzy królewskiej, ten panuje, a których chcą, zrzucają z tronu, bo doszli do ogromnej potęgi. Przy tym wszystkim zaś ani jeden z nich nie kładzie sobie diademu na głowę i nikt nie okrywa się purpurą, aby się nią chełpić. Raczej ustanowili sobie radę. Codziennie zbiera się ich 320 i zawsze radzą nad ludem, jakby najlepiej zachować w nim ład. Corocznie zaś jednemu tylko człowiekowi powierzają zarząd nad nimi, panowanie nad całym krajem, który im podlega, a wszyscy temu jednemu są posłuszni i nie ma pomiędzy nimi zazdrości ani nienawiści. Przymierze Judy z Rzymianami. Juda więc wybrał Eupolemosa, syna Jana, który był synem Akosa, oraz Jazona, syna Eleazara, aby ich posłać do Rzymu. Mieli oni zawrzeć z nimi przyjaźń i przymierze w tym celu, aby zdjęto z nich jarzmo. Widać bowiem było, że królestwo greckie usiłuje wziąć Izraela w niewolę. Udali się więc do Rzymu, a droga była bardzo daleka. Weszli do senatu i tak się odezwali. Juda, który nosi przydomek Machabeusz, jego bracia i lud żydowski, wysłali nas do was, abyśmy z wami zawarli przymierze i pokój, aby zapisano nas jako waszych sprzymierzeńców i przyjaciół. Przemówienie im się podobało. To zaś jest odpis listu, który został napisany na tablicach z brązu i posłany do Jerozolimy, aby tam był u nich jako akt upamiętniający pokój i przymierze. Niech Rzymianom i narodowi żydowskiemu zawsze dobrze się powodzi na morzu i na lądzie, a miecz nieprzyjacielski niech będzie od nich z daleka. Jeżeli by jednak najpierw albo Rzymowi, albo któremukolwiek z jego sprzymierzeńców na całym obszarze podległym ich władzy zagrażała wojna, wtedy naród żydowski, zależnie od tego, jak okoliczności będą wymagały, z całym poświęceniem będzie w walce pomagał. Walczącym zaś wrogom, o ile Rzym będzie uważał za słuszne, nie będzie dawał ani dostarczał zboża, broni, pieniędzy, ani okrętów. Postanowień tych będą przestrzegali bez żadnego wynagrodzenia. Tak samo, jeżeli narodowi żydowskiemu najpierw wojna będzie zagrażała, wtedy Rzymianie, zależnie od tego, jak okoliczności będą im wskazywały, chętnie w walce będą im pomagali.
Walczącym zaś wrogom, o ile Rzym będzie uważał za słuszne, nie będą dostarczane zboże, broń, pieniądze ani okręty. Postanowień tych będą przestrzegali bez żadnego podstępu. Na podstawie tych postanowień Rzymianie ułożyli swoje stosunki z ludem żydowskim. Jeżeli by zaś jedni i drudzy do tych postanowień coś chcieli dodać, albo z nich coś skreślić, będą mogli to uczynić wedle swej woli. Dodatek albo skreślenie będą ważne. Co zaś dotyczy krzywd wyrządzonych im przez króla Demetriusza, to napisaliśmy do niego te słowa. Dlaczego na naszych przyjaciół i sprzymierzeńców, na Żydów, włożyłeś tak ciężkie jarzmo? Jeżeli jeszcze będą skarżyli się na ciebie, wtedy ujmiemy się za ich prawami i pobijemy cię na morzu i na lądzie. Śmierć Judy Machabeusza. Demetriusz dowiedział się, że Nikanor poległ i jego wojsko w bitwie poniosło klęskę. Posłał więc drugi raz Bakchidesa i Elkimosa do ziemi judzkiej, a razem z nimi prawe skrzydło wojska. Ci wyruszyli drogą w stronę Galilei, rozłożyli się obozem koło Masalot w Arbeli, zdobyli je i zabili wielu ludzi. Następnie zaś w pierwszym miesiącu 152 roku rozłożyli się obozem koło Jerozolimy. Potem jednak odstąpili i w 20 000 piechoty i 2 000 konnicy poszli do Berei. Juda razem z 3 000 wyborowych żołnierzy miał obóz rozbity w Elasa. Gdy zobaczyli oni ogromną ilość wojska, zlękli się bardzo i wielu uciekło z obozu. Pozostało z nich nie więcej jak 800 żołnierzy. Juda widział, że jego wojsko się rozbiegło, a bitwa była dla niego nieunikniona. Głęboka więc troska opanowała mu serce, bo nie miał czasu ich zebrać. Pełen boleści powiedział do tych, którzy pozostali: wstańmy i uderzmy na naszych nieprzyjaciół, a może uda się nam ich pobić. Ale oni odradzali mu słowami: to się nam nie uda. W tej chwili raczej ratujmy swoje własne życie. Później powrócimy razem z naszymi braćmi i przeciwko nim będziemy walczyli. Jest nas zbyt mało. Juda jednak odpowiedział: przenigdy tego nie zrobię, abym miał przed nimi uciekać. Jeżeli na nas już czas, mężnie za naszych braci położymy swe życie. Nie pozwólmy niczego ująć z naszej chwały. Wojsko wyruszyło z obozu i ustawiło się naprzeciwko nich. Konnica podzieliła się na dwie części. Procarze i łucznicy szli przed wojskiem, a w pierwszym szeregu byli sami najbardziej waleczni. Bakchides zaś był na prawym skrzydle. Zbliżały się jego falangi złożone z dwóch części i grano na trąbach. Ci, którzy byli po stronie Judy, zagrali także na trąbach. Ziemia zadrżała od krzyku, jaki wydały wojska. Bitwa trwała od rana aż do wieczora. Wtedy Juda zauważył, że Bakchides i główna część wojska są po prawej stronie. Wszyscy odważni zebrali się koło niego i prawe skrzydło zostało przez nich starte. Ścigano ich aż do podnóża góry. Gdy ci, którzy byli na lewym skrzydle, zobaczyli, że prawe skrzydło zostało starte, odwrócili się i szli z tyłu w ślad za Judą i jego żołnierzami. Bitwa stała się jeszcze cięższa, a wielu zabitych padło po jednej i po drugiej stronie. I Juda padł zabity, a inni pouciekali. Jonatan zaś i Szymon zabrali Judę, swego brata, i pochowali go w rodzinnych swych grobach w Modin. Opłakiwano go, a cały Izrael bardzo go żałował. Przez długi czas trwała po nim żałoba. Mówiono: jak mógł paść bohater, który wybawiał Izraela? Reszta zaś tego, czego dokonywał Juda, jego walk, bohaterskich czynów i wielkości jego, nie została spisana. Była bowiem zbyt wielka. Jonatan. Jonatan wodzem. Po śmierci Judy podnieśli się na wszystkich obszarach izraelskich bezbożnicy i powstali wszyscy złoczyńcy. W tym też czasie był bardzo wielki głód i cała kraina razem z nimi odpadła od Boga. Bakchides wybrał bezbożnych ludzi i ustanowił ich panami krainy, a oni wyszukiwali i śledzili przyjaciół Judy. Potem zaś prowadzili ich do Bakchidesa, a on mścił się i wyśmiewał się z nich.
ten sposób zaczęło się wielkie prześladowanie Izraela, takie, jakiego nie było od czasu ukazania się proroka. Wtedy przyjaciele Judy zebrali się i powiedzieli do Jonatana: umarł twój brat Juda. Od tego czasu nie ma nikogo, kto by był do niego podobny, kto by wyruszył przeciwko wrogom, przeciwko Bakchidesowi i przeciwko tym, którzy są nieprzyjaciółmi naszego narodu. Wobec tego dzisiaj na jego miejsce wybieramy ciebie. Bądź naszym zwierzchnikiem i wodzem. Prowadź wojnę w naszej sprawie. Ucieczka Jonatana i zemsta na Nabatejczykach. W tym więc czasie Jonatan objął dowództwo i stanął w miejsce swego brata Judy. Gdy Bakchides dowiedział się o tym, poszukiwał go, aby zamordować. Ale Jonatan, jego brat Szymon i wszyscy jego zwolennicy spostrzegli to, uciekli na pustynię Tekoa i rozłożyli się obozem przy wodzie cysterny Asfar. Bakchides wiadomość o tym otrzymał w szabat. Osobiście więc wyruszył z całym swoim wojskiem na drugą stronę Jordanu. Wtedy Jonatan posłał swego brata, który był przełożonym nad ludem, i prosił przyjaciół swych Nabatejczyków, aby u nich mogli przetrzymać swe tabory, których mieli wiele. Ale synowie Jambriego wyszli z Medeby, pochwycili Jana i odeszli razem ze wszystkim, co posiadał. Po tych wydarzeniach Jonatanowi i jego bratu Szymonowi doniesiono, że synowie Jambriego urządzają wielkie wesele, a pannę młodą, córkę jednego z wielkich dostojników kananejskich, z wielkim orszakiem prowadzą z Nadabat. Przypomnieli więc sobie krew swego brata Jana, poszli i skryli się w skalnej grocie. Kiedy podnieśli oczy, oto ujrzeli hałaśliwy orszak i dużą ilość podarunków. Wyszedł im naprzeciw pan młody, jego przyjaciele i bracia z bębnami, muzyką i znaczną bronią. Wtedy tamci wyskoczyli z zasadzki i pobili ich. Padło wielu rannych, a pozostali uciekli na górę. Zwycięzcy zabrali wszystkie zdobyte na nich łupy, wesele zaś przemieniło się w płacz, a głos muzyki w żałobne narzekanie. W ten sposób dokonali zemsty za krew swego brata i powrócili do obokradeł Jordanu. Bitwa u brzegów Jordanu. Na wiadomość o tym przyszedł Bakchides z licznym wojskiem w szabat aż do brzegów Jordanu. Jonatan zaś powiedział do tych, którzy byli przy nim: powstańmy i walczmy o swoje życie. Dziś bowiem jest inaczej, aniżeli było wczoraj czy przedwczoraj. Oto bowiem z przodu i z tyłu bitwa nam zagraża. Wody Jordanu są z jednej i z drugiej strony, a ponadto mokradła i zarośla. Nie ma miejsca, z którędy można by ustąpić. Wołajcie więc teraz do nieba, abyście mogli być wybawieni z rąk naszych nieprzyjaciół. Bitwa się rozpoczęła. Jonatan wyciągnął rękę, aby uderzyć Bakchidesa, ale on się cofnął. Wtedy Jonatan razem ze swymi żołnierzami wskoczył do Jordanu i przepłynęli na drugą stronę rzeki. Ale żołnierze Bakchidesa nie przeprawili się za nimi przez Jordan. Tego zaś dnia ze strony Bakchidesa padło blisko 1000 żołnierzy. Fortyfikacje Bakchidesa. Potem powrócił Bakchides do Jerozolimy i w Judei odbudowywał obronne miasta, twierdze w Jerychu, w Emaus, w Bethoron, w Betel, Tamnata, w Faraton i w Tefon. W każdej wysokie mury, bramy i zasuwy. I pozostawił w nich załogę, która by po nieprzyjacielsku obchodziła się z Izraelem. Ponadto umocnił jeszcze miasto Bet-Sur, Gezer i zamek. Umieścił w nich wojsko i zapasy żywności, a synów ludzi przodujących w kraju wziął jako zakładników i umieścił ich pod strażą na zamku w Jerozolimie. Śmierć Alkimosa. W drugim miesiącu 153 roku Alkimos wydał rozkaz zburzenia muru wewnętrznego dziedzińca świątyni. W ten sposób zniszczył on to, co prorocy budowali. Rozpoczęło się burzenie. W tym jednak czasie Alkimos został porażony, a jego przedsięwzięcie unicestwione. Jego usta się zamknęły, dotknięte paraliżem. Nie mógł już nic powiedzieć, ani nawet wydać ostatnich rozporządzeń co do swego domu. Wtedy też Alkimos w wielkich boleściach zakończył swe życie. Gdy Bakchides dowiedział się o śmierci Alkimosa, powrócił do króla. Na ziemi judzkiej zaś przez 2 lata trwał pokój. ostatni napad Bakchidesa. Wszyscy jednak bezbożnicy naradzali się, mówiąc: oto Jonatan i jego stronnicy mieszkają spokojnie i bez troski. Przywołamy więc teraz Bakchidesa, a on ich wszystkich pochwyci w ciągu jednej nocy. Poszli więc i doradzili mu to, a on wyruszył w drogę z licznym wojskiem. Potajemnie wysłał też listy do swoich zwolenników, którzy mieszkali w Judei, ażeby pochwycili Jonatana i tych, którzy z nim trzymają. Nie udało im się to jednak, gdyż zamiary ich zostały odkryte. Natomiast tamci pochwycili w kraju blisko 50 ludzi z pomiędzy tych, którzy byli przyczyną zła, i zabili ich. Jonatan zaś razem z Szymonem i tymi, którzy z nimi trzymali, usunął się do Bet-Basi na pustynię, odbudował to, co było w niej w ruinie, i wzmocnił ją. Gdy Bakchides dowiedział się o tym, zgromadził całe wojsko i przywołał nawet tych, którzy byli w Judei. Potem zaś przybył, koło Bet-Basi rozłożył się obozem i przez długi czas zdobywał ją, budując machiny oblężnicze. Ale Jonatan zostawił w mieście swego brata Szymona, a z małą liczbą żołnierzy wyszedł w pole. Poszedł i pobił Odomera i jego braci, a tak samo synów Fazirona, którzy mieszkali w swych namiotach. Gdy zaczęli zwyciężać, wzrosły też ich wojska. Szymon zaś i jego żołnierze wypadli z miasta i spalili machiny oblężnicze, a potem walczyli przeciwko Bakchidesowi i pobili go. Sprawili mu też wiele udręki, gdyż nie udał się jego zamiar wejścia do twierdzy. Gniew swój więc wyładował na tych bezbożnych ludziach, którzy doradzali mu, by wyruszył do tej krainy. Wielu z nich zamordował, a potem miał zamiar powrócić do swojej ojczyzny. Jonatan jednak dowiedział się o tym i wysłał do niego poselstwo, aby zawrzeć z nim pokój i uzyskać zwrot jeńców. Zgodził się on i uczynił według jego życzenia. Pod przysięgą też zapewnił, że przez całe swoje życie nie będzie knuł nic złego przeciw niemu. Zwrócił także jeńców, których jeszcze przedtem z ziemi judzkiej wziął do niewoli. Potem wycofał się, odszedł do swojej ojczyzny i więcej już nie wstępował na ich ziemię. Tak ustąpił miecz spośród Izraela. Jonatan zamieszkał w Mikmas. Potem zaś Jonatan zaczął sądzić lud, a bezbożnych usunął z Izraela. Demetriusz I i Aleksander wobec Jonatana. W roku 160 przybył Aleksander Epifanes, syn Antiocha, i zdobył Ptolemajdę. Przyjęto go i był tam królem. Gdy król Demetriusz dowiedział się o tym, zgromadził bardzo wiele wojska i wyruszył na wojnę przeciw niemu. Ponadto Demetriusz posłał do Jonatana list napisany w pokojowych słowach, jak gdyby chciał go nim uczcić. Mówił bowiem: musimy pierwej z nim zawrzeć pokój, aniżeli on zawrze go z Aleksandrem przeciwko nam. Pamięta on bowiem o wszystkich krzywdach, któreśmy wyrządzili jemu, braciom jego i narodowi. Dał mu więc władzę gromadzenia wojska i przygotowywania broni. Miał on być jego sprzymierzeńcem i rozkazał wydać mu zakładników, którzy byli pod strażą w zamku. Jonatan poszedł do Jerozolimy i listy te głośno odczytał zgromadzonemu ludowi i tym, którzy byli w zamku. A oni bardzo się przestraszyli, gdy usłyszeli, że król dał mu władzę gromadzenia wojska. Ci, którzy byli na zamku, wydali Jonatanowi zakładników, a on zwrócił ich rodzicom. Jonatan zamieszkał w Jerozolimie i zaczął odbudowywać i odnawiać miasto. Rzemieślnikom zaś polecił, aby mury wokoło góry Syjon wybudowali z ciosowych kamieni, aby były mocniejsze, a oni tak zrobili. Wtedy pouciekali cudzoziemcy, którzy przebywali w twierdzach pobudowanych przez Bakchidesa. Każdy z nich pozostawił stanowisko, a powrócił do swojej ojczyzny. Tylko w Bet-Sur pozostało kilku takich, co porzucili prawo i przepisy. Było to bowiem miasto ucieczki. Król Aleksander dowiedział się o przyrzeczeniach, które Demetriusz uczynił Jonatanowi. Opowiedziano mu również o walkach i bohaterskich czynach, których dokonał on sam i jego bracia, i o trudach, jakie ponieśli. Wtedy powiedział: czy znajdzie się choćby jeden mąż podobny do niego? Zrobimy go teraz naszym przyjacielem i sprzymierzeńcem. Napisał więc list i posłał, zwracając się do niego tymi słowami: król Aleksander, bratu Jonatanowi, pozdrowienie. Dowiadujemy się, że jesteś nadzwyczaj potężny i godzien tego, żeby zostać naszym przyjacielem. Dlatego ustanawiamy Cię dzisiaj arcykapłanem tego narodu. Nadajemy Ci tytuł królewskiego przyjaciela. Przy tym posłał mu purpurę i złoty wieniec. Trzymaj naszą stronę i dochowaj nam przyjaźni. Święto namiotów w 7 miesiącu 160 roku Jonatan przywdział świętą szatę. Zgromadził też wojsko i przygotował wiele broni. List Demetriusza, jego śmierć. Gdy Demetriusz dowiedział się o tych wydarzeniach, zasmucił się i powiedział: dlaczego dopuściliśmy do tego, że Aleksander uprzedził nas, zdobył przyjaźń Żydów i przez to się wzmocnił? Ja także napiszę do nich list pełen zachęty, pochwał i darowizn. Niech oni będą jako pomoc po mojej stronie. Posłał do nich pismo tej treści. Król Demetriusz, narodowi żydowskiemu, pozdrowienie. Z wielką radością stwierdziliśmy, że zachowujecie zawartą z nami ugodę, że pozostajecie w przyjaźni z nami i nie przeszliście na stronę naszych wrogów. Wytrwajcie w dalszym ciągu w wierności wobec nas, a dobrem odpłacimy wam za to, co dla nas robicie. Wiele podatków wam zniesiemy, a ponadto złożymy wam podarunki. Obecnie więc darowuję wam i zwalniam wszystkich Żydów od daniny, podatku od soli i z podatku koronnego. Tak samo od dnia dzisiejszego zwalniam z trzeciej części zbóż i połowy owoców drzew, które dla mnie przypadają. Nie będę ich pobierał z ziemi judzkiej i z trzech okręgów, które od Samarii i Galilei zostały do niej przyłączone, od dnia dzisiejszego na zawsze. Jerozolima z całym swoim okręgiem będzie święta i wolna od dziesięcin i opłat. Zrzekam się też władzy nad zamkiem w Jerozolimie. Oddaję go arcykapłanowi, aby umieścił w nim tych ludzi, których sobie wybierze do tego, aby go strzegli. Przywracam za darmo wolność każdemu Żydowi, który został wzięty w niewolę z ziemi judzkiej do jakiejkolwiek części mojego królestwa. Każdy niech ich uwolni od podatków tak osobistych, jak opłat od ich bydła. Wszystkie święta, szabaty, dni nowiu, dni przepisane przez prawo, a także 3 dni przed świętami i po świętach, będą dniami wolnymi od ściągania podatków i dniami, w których się uwalnia od przymusowych robót wszystkich Żydów mieszkających w moim królestwie. Nikt odtąd nie ma władzy w żadnej sprawie kogokolwiek z nich pozywać albo mu się naprzykrzać. Z pomiędzy Żydów około 30 tysięcy ludzi będzie wziętych do królewskiego wojska i będzie im wypłacany żołd tak samo, jak jest wyznaczony dla wszystkich żołnierzy. Z pomiędzy nich niektórzy będą umieszczeni w potężnych królewskich twierdzach, niektórzy, godni zaufania, otrzymają urzędnicze stanowiska w królestwie. Niżsi i wyżsi dowódcy z pomiędzy nich będą wybrani i będą postępowali zgodnie ze swoimi prawami, jak to już król przepisał dla judzkiego kraju. 3 okręgi, które z samaryjskiego kraju zostały dołączone do Judei, mają tak być z Judeją złączone, żeby tylko jednemu były podległe i żeby żadnej innej władzy nie były poddane tylko władzy arcykapłana. Ptolemajdę i podległy jej obszar ofiaruje świątyni jerozolimskiej na pokrycie kosztów świątynnych. Ja zaś osobiście corocznie daję 15 tysięcy srebrnych syklów z rachunków królewskich z odpowiednich miejscowości. To wszystko, co pozostało, czego urzędnicy jeszcze nie wypłacili, od tego czasu mają wypłacać na kult świątynny jak w poprzednich latach. Ponadto jeszcze 5 tysięcy srebrnych syklów, które po całorocznym obrachunku pobierało się z dochodów świątynnych i te się darowuje, gdyż one należą do kapłanów, którzy pełnią służbę w świątyni. Każdy, kto by się schronił do świątyni, która jest w Jerozolimie, albo na ziemię jej podległe, dlatego że jest winien coś do królewskiego skarbu, albo też jest winien jakiegokolwiek innego przestępstwa, wolny będzie on sam i wszystko, co jest jego własnością w moim królestwie. Koszty odbudowy i odnowienia świątynnych budowli będą pokryte na rachunek króla. Na rachunek króla będą pokryte również koszty odbudowy murów Jerozolimy i umocnienia wokół niej, a nawet odbudowy murów w Judei. Gdy Jonatan i naród dowiedzieli się o tych obietnicach, nie uwierzyli im i nie przyjęli ich.
Przypomnieli bowiem sobie wielką krzywdę, jaką wyrządził w Izraelu i jak ich bardzo udręczył. Przeciwnie, mieli upodobanie w Aleksandrze. On bowiem był pierwszy, który do nich zwrócił się pokojowymi słowami. Po jego też stronie walczyli przez cały czas. Król Aleksander zgromadził wielkie wojsko i rozłożył się obozem naprzeciwko obozu Demetriusza. Rozpoczęła się walka pomiędzy dwoma królami. Wojsko Aleksandra uciekło, a Demetriusz ścigał ich. Tak uzyskał przewagę nad nimi. Prowadził bardzo zaciętą walkę aż do zachodu słońca. Tego dnia poległ także Demetriusz. Małżeństwo Aleksandra i Kleopatry. Aleksander wysłał poselstwo do Ptolemeusza, króla egipskiego, zwracając się do niego tymi słowami. Gdy powróciłem do swego królestwa, zasiadłem na tronie swych ojców i objąłem władzę. Wtedy starłem Demetriusza i opanowałem nasze krainy. Wydałem mu bitwę i starliśmy go razem z jego wojskiem, a potem zasiedliśmy na tronie jego królestwa. Teraz więc nawiążmy przyjaźń między sobą. Daj mi swoją córkę za żonę, a zostanę twoim zięciem i złożę tobie i jej dary godne ciebie. Król Ptolemeusz odpowiedział słowami: Szczęśliwy dzień, w którym wróciłeś do ziemi swych ojców i zasiadłeś na tronie ich królestwa. Dla ciebie uczynię to teraz, o czym pisałeś. Wyjdź jednak naprzeciw mnie do Ptolemajdy, abyśmy się wzajemnie zobaczyli i żebym został twoim teściem, jak powiedziałeś. Sam Ptolemeusz i córka jego Kleopatra wyruszyli z Egiptu i przybyli do Ptolemajdy. Było to w roku 162. Król Aleksander wyszedł naprzeciwko nich. Ptolemeusz dał mu za żonę córkę swą Kleopatrę, a on w Ptolemajdzie urządził dla niej wesele, jak to czynią królowie, z wielkim przepychem. Król Aleksander napisał także do Jonatana, żeby przybył do niego. On z wielkim przepychem udał się do Ptolemajdy i spotkał się z obydwoma królami. Tam obdarzył ich, a także ich przyjaciół, srebrem, złotem i wielu innymi upominkami. Znalazł więc u nich łaskę. Ale najgorsi z Izraela, bezbożnicy, zebrali się razem przeciwko niemu, ażeby go oskarżyć. Król jednak nie zwracał na nich uwagi. Przeciwnie, król rozkazał nawet, aby Jonatan zdjął swoje szaty i żeby go ubrano w purpurę. Tak też uczyniono. Potem zaś król posadził go przy sobie, a do swoich najwyższych urzędników powiedział: Idźcie z nim przez środek miasta i ogłaszajcie, żeby nikt nie odważył się wnosić jakiejkolwiek skargi przeciwko niemu i żeby nikt mu się nie naprzykrzał w żadnej sprawie. Gdy zaś jego oskarżyciele usłyszeli, co zostało ogłoszone, i zobaczyli go okrytego purpurą, wszyscy pouciekali. Król zaś uczcił go odznaczeniami, zaliczył go między pierwszych swych przyjaciół i zamianował wodzem i zarządcą Judei. Wtedy Jonatan w pokoju i z radością powrócił do Jerozolimy. Walka Jonatana z Apoloniuszem. W roku 165 Demetriusz, syn Demetriusza, przybył z Krety do kraju swych przodków. Gdy się dowiedział o tym król Aleksander, zasmucił się bardzo i powrócił do Antiochii. Demetriusz zaś zarządcą Celesyrii zamianował Apoloniusza. Ten zebrał wiele wojska, rozbił obóz koło Jamni, a do arcykapłana Jonatana wysłał poselstwo ze słowami: Ty sam jeden zbuntowałeś się przeciwko nam. Przez ciebie ja zostałem wystawiony na pośmiewisko i pohańbienie. Dlaczego siłę swoją przeciwko nam pokazujesz w górach? Jeżeli w swoim wojsku pokładasz ufność, zejdź do nas na równinę. Tutaj możemy się z sobą zmierzyć. Ze mną bowiem jest wojsko z miast. Zapytaj się i dowiedz, kim ja jestem i kim są inni, którzy mnie wspomagają. Powiedzą ci: Przed nami noga wasza ostać się nie może, bo twoi przodkowie dwa razy zostali pobici w swoim własnym kraju. Tak samo i teraz na równinie, gdzie nie ma kamieni ani skał, ani kryjówek do ucieczki, nie będziesz się mógł oprzeć tak wielkiej konnicy i wojsku. Gdy Jonatan wysłuchał słów Apoloniusza, oburzył się aż do głębi serca. Wybrał 10 000 żołnierzy i wyruszył z Jerozolimy. Brat jego Szymon połączył się z nim, aby mu udzielić pomocy.
koło Jafy rozłożył swój obóz. Mieszkańcy jednak miasta zamknęli przed nim bramy. W Jafie bowiem była załoga Apoloniusza. Gdy jednak uderzył na nich, mieszkańcy miasta ze strachu otwarli bramy, a Jonatan opanował Jafę. Gdy Apoloniusz dowiedział się o tym, zebrał 3000 konnicy i wielką liczbę wojska i wyruszył w stronę Azotu, jak gdyby chciał ich minąć, i pełen ufności w swoją liczną konnicę wszedł na równinę. Jonatan szedł za nimi w stronę Azotu i tam wojska uderzyły wzajemnie na siebie, rozpoczynając bitwę. Apoloniusz pozostawił za nimi ukrytych 1000 jezdnych. Jonatan spostrzegł, że za nim jest zasadzka. Otoczyli wojsko dokoła i od rana aż do wieczora wypuszczali strzały na jego żołnierzy. Oni stali, jak im Jonatan rozkazał, a tamtych konie się pomęczyły. Wtedy Szymon z pośpiechem przyprowadził swoich żołnierzy i uderzył na falangę piechoty, gdyż konnica już się rozproszyła. Wrogowie zostali przez nich starci i uciekli. Konnica także rozbiegła się po równinie. Pouciekali do Azotu i weszli do świątyni swego bożka Dagona, aby się tam uratować. Jonatan jednak spalił Azot i wszystkie miejscowości, które leżą koło niego, i zabrał łupy na nich zdobyte. Spalił także świątynię Dagona razem z tymi, którzy do niej uciekli. Tych zaś, którzy zginęli od miecza razem ze spalonymi, było blisko 8000 ludzi. Wtedy Jonatan wyruszył stamtąd i rozłożył się obozem koło Askalonu, a mieszkańcy miasta z oznakami wielkiej czci wyszli naprzeciwko niego. Wtedy Jonatan razem ze swoimi żołnierzami, obładowany bogatymi łupami, powrócił do Jerozolimy. Gdy zaś król Aleksander dowiedział się o tych wypadkach, uczcił Jonatana jeszcze większymi odznaczeniami. Przesłał mu bowiem złotą sprzączkę, którą według zwyczaju ofiarowuje się tylko królewskim krewnym. Oddał mu także w posiadanie Akaron i całą okolicę.